Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Witam też naszych studiów gości w studiu. Dziś rozmawiamy o rodzinie, która jest ostoją patriotyzmu. A naszymi gośćmi są dr Tadeusz Dziuba, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Profesor Stanisław Mikołajczak, polonista, językoznawca, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.
Szczęść Boże.
I pan dr Tadeusz Zysk, wydawca, socjolog, psycholog społeczny.
Szczęść Boże.
Panowie, przed nami wybory 25 października i nie ma co ukrywać, że przygotowujemy się do tych wyborów i różne aspekty podczas rozmów niedokończonych podejmowane są w naszym studiu z tymi, którzy do parlamentu kandydują. Dzisiaj rozmawiamy o rodzinie jako ostoi patriotyzmu. Temat tak sprecyzowany nikogo z nas nie dziwi, bo przecież rodzina ostoją nie tylko patriotyzmu, ale dobrego wychowania, ale katolicyzmu, miłości, szacunku, więc o tym trudno byłoby mówić z tymi, którzy pretendują albo już są w parlamencie. Natomiast rodzi się pytanie, co można zrobić z poziomu państwa, z poziomu parlamentu, by wesprzeć rodzinę, która ma stać się ostoją patriotyzmu. Jakimi sposobami chcemy wspierać rodzinę, by ona była ostoją patriotyzmu, by instytucja, jaką jest państwo, czy też instytucja, jaką jest szkoła, uniwersytet, bądź też miejsca, gdzie dzieci i młodzież spotykają się z różnymi formami zajęć, żeby one współgrały z rodziną, która wychowuje do dobrych wartości, a nie było takiego, powiedzmy, rozdwojenia wychowania, czy rozdwojenia punktów ciężkości, że inny patriotyzm jest promowany na przykład przez szkołę, inny jeszcze przez władzę, a w domu dzieci spotykają się z zupełnie innymi wartościami.
Może na początku warto mimo wszystko odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego uważamy za oczywiste, że rodzina jest ostoją patriotyzmu. Bo cóż to jest patriotyzm, nie wnikając w definicje skomplikowane, to po prostu miłość do ojczyzny. A gdzie w sposób naturalny człowiek uczy się miłości? No właśnie w rodzinie. Miłości do rodziców, miłości do rodzeństwa, miłości do tego otoczenia, które jest najbliższe. I zatem w naturalny sposób rodzina jest ostoją patriotyzmu. Jest tam się uczymy także miłości do tej wspólnoty szerszej, jaką jest ojczyzna. Więc rodziny trzeba wspierać, jeśli chcemy wspierać tą szerszą wspólnotę, jaką jest wspólnota państwowa. Oczywiście można to robić na, wydaje mi się, jeśli powiem dziesiątki tysięcy sposobów, to się nie pomylę. Przede wszystkim dzisiaj stoimy przed poważnym problemem, można powiedzieć, kurczenia się rodzin. Wiadomo, Polska ma ogromny problem demograficzny, a zatem to, co na początek proponuje nasza formacja, by udzielać świadczeń rodzinom, które decydują się na wychowywanie dzieci, świadczeń ograniczonych według naszej propozycji 500 zł na dziecko w skali miesięcznej oczywiście, to jest pierwszy dobry krok w tym kierunku, by chociaż w jakimś stopniu ustabilizować sytuację materialną rodzin. Ale skoro o tym mówimy, to warto może przypomnieć, że akurat w Poznaniu urodził się pierwszy pomysł w tym zakresie, którego zresztą autorem jest pan profesor Mikołajczak.
Tak, to przed kilkoma laty miałem taki wykład w naszym Pałacu Działyńskich. Prowadziłem tutaj takie pojęcie suwerenności demograficznej. Przez to pojęcie suwerenności demograficznej rozumiałem i rozumiem taką sytuację w państwie, w narodzie, gdzie naród jest sam sposób, ma możliwości posiadania tylu obywateli w kolejnych pokoleniach, że zostają spełnione wszystkie funkcje, które państwo wobec obywateli musi spełnić. Czyli rodzi się tylu Polaków, że w kolejnych pokoleniach można te funkcje spełniać i nie ma potrzeby przyjmowania imigrantów. A to wyniknęło z tego, jak się pojawiło to wielkie zagrożenie depopulacją w Polsce. i zagrożenie, które jest, było i jest znacznie bardziej groźne na Zachodzie niż u nas, to, czyli imigracja do Polski ludzi innokulturowych. Bo w naszej sytuacji geopolitycznej nie możemy się spodziewać, że przyjdą do nas imigranci chrześcijanie. Teraz mamy gwałtowną sytuację tego rodzaju zagrożenia. Wtedy, jak to wymyślałem, to tego zagrożenia nie było. Przeczuwałem je teoretycznie. No i w związku z tym pojawił się pewien pomysł, o którym być może za chwilę będę mógł trochę szerzej powiedzieć, bo to jest to, co w tej chwili PiS proponuje, te 500+, to jest taki rzeczywiście początek zrobiony doraźnie, żeby można było rodzinom pomóc i ulżyć w bardzo trudnej sytuacji, ale myślę, że to trzeba uregulować systemowo. Ale chciałbym nawiązać też do tego pojęcia patriotyzmu, bo ono jest, wydaje mi się, w tej chwili kluczowe. Także dlatego, że zaczyna wracać w młodym pokoleniu, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu. Pokoleniom, tak umownie mówię, moich, naszych dzieci, jakby się od tego zdystansowało, nie mówię akurat o moich dzieciach, ale pokolenie moich dzieci się od tego zdystansowało, poszło w konsumpcję, poszło w to, było wygłodniałe przez te lata komunistyczne pewnego dorobku materialnego i w to poszło. Jakby zapomniało o świecie wartości. W tej chwili ten świat wartości zaczyna wracać także z tym pojęciem patriotyzmu, który ma charakter intelektualny i emocjonalny. A wydaje się, że w tej chwili intensywnie wraca w tej wersji emocjonalnej. I to są takie emocje, które powiedziałbym są dosyć dziwne, bo one są jakby wzajemnie przeciwstawne. Bo z jednej strony patriotyzm to jest afirmacja swojego narodu, jest to umiłowanie swojego narodu i jego kultury, jego tradycji, przeszłych, bardzo często anonimowych pokoleń i jego dokonań, ale to jest takie abstrakcyjne, prawda? Kochamy kulturę, kochamy historię, tradycję tych anonimowych poprzedników naszych, ale potem przekłada się to na działania konkretne, bo ja się muszę w jakiś sposób osobiście do tego odnieść, muszę się osobiście zachowywać we współczesnym świecie, tak robić, żeby ten raz przekaz pokoleniowy jakoś w sobie przetrawić, nim żyć i przekazać go przyszłym pokoleniu. Czyli w dzisiejszych czasach pokoju muszę uczciwie żyć, muszę uczciwie pracować, uczyć albo uczyć kogoś innego i być gotowym, że w razie zagrożenia będę robił to, co nasi poprzednicy. Będę o tę wolność walczył. I wtedy muszę się do tego konkretnie odnieść. I to bardzo to zagrożenie ukraińskie nam pokazuje, że słowa pieśni Narbuta, hymnu Solidarności, bo każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej, żebyśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć, one mogą w każdym momencie się ziścić. I na to trzeba być gotowym. Jestem przekonany, że te młode pokolenie, zwłaszcza to pokolenie w tej chwili nastolatków i dwudziestoparolatków, ono tę świadomość ma i tę gotowość sobie ma. No, oblicza patriotyzmu indywidualnie są bardzo różne, bo w każdym z nas są różne wiązki tych cech, o której tutaj mówiłem. I każdy z nas to jakoś osobiście sobie układa, ale tworzy się z tego specyficzny polski patriotyzm. Afirmacja swojego narodu. I trzeba zdecydowanie to oddzielić od nacjonalizmu. Bo nacjonalizm jest przeciwstawiony innym narodom. My jesteśmy lepsi, inni są gorsi. My tego nie mamy. Polski patriotyzm jest nastawiony na afirmację swojego narodu.
No, rodzina ostoją patriotyzmu. To umiłowanie ojczyzny, panie profesorze, może być też umiłowaniem ojczyzny, tą afirmacją, którą, jak ostatnie lata wskazują, i to nie jest do końca wina tych, którzy naszą ojczyznę opuścili, ale tego, czym na samym początku starałem się powiedzieć, czy zapytać panów o to, a mianowicie, że państwo i instytucje państwowe stwarzają bądź nie stwarzają warunków, które pomagają ojczyznę kochać tu i teraz, zdobywać chleb polski na polskiej ziemi, tylko zmuszone są do tego, by ojczyznę kochać na odległość i pracować dla innych pokoleń. Dlatego rodzina ostoją patriotyzmu, tego umiłowania ojczyzny, z tym się na pewno zgodzimy, że większość naszych rodzin przekazuje miłość do ojczyzny. Miłość do najpierw do ojca i matki, potem do swoich sąsiadów, do regionu i do całej Polski. Kształtowani wciąż jesteśmy na pięknych pieśniach, utworach, chociaż dostrzegamy zaniki w nauce historii, też w języku polskim, tego szacunku do naszego dziedzictwa kulturowego. Natomiast jak prowadzić politykę państwa, by ta polityka pomagała rodzinom, jak również nam, Polakom, do miłowania ojczyzny tu i teraz, w granicach, które mamy po 45.
Wspieranie rodzin to nie tylko działania takie, jak na które się przedtem powoływałem, czyli takie bezpośrednie wspieranie z budżetu państwa rodzin. Dzisiaj to akurat jest konieczne, ale przede wszystkim to tworzenie warunków do tego, by rodziny mogły spokojnie bydować, by były miejsca pracy, by nie musiały rozjeżdżać się już nie tylko po Polsce, ale i po świecie. Więc państwo polskie, władze państwowe powinny czuć się zobowiązane do tego, by tworzyć system umożliwiający tworzenie miejsc pracy. Przypomnę, że w programie mojej formacji Prawa i Sprawiedliwości jest postulat stworzenia Narodowego Programu Zatrudnienia, w ramach którego, jak obliczamy, nie oczywiście w pierwszym roku, ale w ciągu kilku lat, będzie można stworzyć w Polsce ponad milion miejsc pracy. Osiągnie się to na różne oczywiście sposoby. Jednym z takich sposobów jest tworzenie ułatwień do zakładania po prostu przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, rodzinnych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, jak to się dzisiaj mówi, a więc polegających na łatwym dostępie do kredytu. Państwo polskie ma pewne możliwości w tym zakresie, chociażby wykorzystując to, że w dyspozycji naszej wspólnoty państwowej jest bank krajowy. To jedno. Drugie, poprzez różnego rodzaju zwolnienia podatkowe w momencie dla tych, którzy podejmują zakładania się swoich małych przedsiębiorstw. I wreszcie, gdy chodzi o przedsiębiorstwa innowacyjne, można wprowadzać na przykład takie rozwiązania, jak umożliwienie zastosowania odpisu amortyzacji, czyli pomniejszenia kosztów funkcjonowania w roku dokonywania inwestycji. To może nie dla wszystkich słuchaczy jest bardzo czytelne, ale wymieniłem taką paletę zupełnie przykładowych propozycji, które są w dyspozycji władz państwowych, Sejmu, Senatu, rządu, których to wdrożenie powinno dać właśnie ten efekt, by miejsca pracy były tu u nas na miejscu, a nie za granicą.
Pan poseł Tadeusz Dziuba i profesor Stanisław Mikołajczak to, można powiedzieć, bywalcy naszego studia, no może nie często, ale już nie po raz pierwszy. Jest z nami pan dr Tadeusz Zysk, wydawca, socjolog, psycholog społeczny, czyli spojrzenie socjologiczne, spojrzenie psychologiczne, no i jeszcze kogoś, kto konkretną treścią jako wydawca no, promuje konkretne wartości, może promować. Jak i pomysł pan ma na to, by Polska i polskie państwo pomagało rodzinie w budowaniu tego patriotyzmu, umiłowania ojczyzny tu i teraz?
Ja bym na początku zaczął jak zawsze od refleksji dotyczącej przeszłości, wyciągania wniosków. Myśmy okres, kiedy tak ważny dla cywilizacji, dla świata, XIX wiek przeżyli w bardzo złych warunkach, bez państwa. XIX wiek uświadomił wielu ludziom, że bez własnego państwa wielu rzeczy nie można zrobić, podstawowych wręcz. Myśmy je stracili. Ale ten XIX wiek pokazał, jaka siła tkwi w Polakach i w ich rodzinach. Ten XIX wiek pokazał, jak ważna jest demografia. Myśmy starcie z Rosją i z Niemcami wygrali demografię w rodzinach, w polskich rodzinach. Jak się przegląda statystyki, to każdy zauważy, że poziom rodności w Królestwie Polskim był o wiele wyższy niż w Rosji. To samo w Niemczech. Myśmy te starcie wygrali. Gdzieś tam w konsekwencji przyniosło to skutek w postaci wolnego państwa polskiego w XX wieku. Wygrali także w sferze kultury. Nasz język, Polacy stali się sławni w świecie. Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Żeromski byli bardzo znani. I to, że myśmy przegrywali bitwy, jedno powstanie, drugie, nie było aż tak dotkliwe, bo dysponowaliśmy tymi ludźmi. Polska kultura i język, oprócz demografii także potężnej, zaczął decydować. Ale też wygraliśmy te starcie w sferze aktywności przemysłowej, biznesie. Tu w Wielkopolsce, bo te tereny są bardzo bliskie, tutaj Toruń do Wielkopolski, wygraliśmy starcie gospodarcze z Niemcami. No, potęgą, która się budowała, i to nie ma co mówić, w XIX-XX wieku na Polsce, na polskim majątku, na polskich ludziach. Przecież te Prusy, kiedy zajmowały Polskę, były mniej liczne. Język polski, nie zdajemy sobie sprawy, ale na początku XIX wieku język polski był językiem częściej używanym na terenie Prus niż niemiecki. Teraz się zastanawiano w pewnym momencie, czy nie przejść na język polski. No oczywiście to nie było. I teraz te trzy wymiary, to znaczy demograficzny, kiedy myśmy wygrali, ten kulturowy, gdzie pokazaliśmy to, co jako naród i kultura potrafimy i to, że jesteśmy przedsiębiorczy, potrafimy budować i działać. Do dzisiaj przecież ta kongresówka pozytywnie się wyróżnia w stosunku do terenów wschodnich. Pokazuje nam, że i to w sytuacji braku państwa, że w sytuacji, gdy to państwo przyjdzie, mamy, to państwo powinno nam jeszcze bardziej pomóc. A okazuje się że teraz, że mamy olbrzymie problemy. Problemy demograficzne, ewidentne. Nie tylko, że dzietność maleje, ale także my oddajemy ten najcenniejszy materiał ludzki gdzieś na zewnątrz. Jesteśmy zalani kulturą obcą. I trudno powiedzieć, abyśmy mogli w tej chwili znaleźć takie nazwiska, które by to polską kulturę promowały w świecie. Jeśli miałbym do siebie nawiązać, to moja działalność na przykład w sferze przywracania pewnych nazwisk czy wykreowania polskich historii. No jest tutaj jednym z ważniejszych tych celów, które sobie stawiam. My nie możemy w tej chwili oczywiście uciec przy globalizacji z obecności treści obcych popularnych na całym świecie, ale obowiązkiem według mnie takiego polskiego przedsiębiorcy, w tym w szczególności wydawcy, jest wspomaganie kultury polskiej. Jest rzeczą zadziwiającą, że państwo jakby nie zwraca na to uwagi, nie jest w stanie pomóc polskim autorom, polskim twórcom, polskim czytelnikom. I właśnie trzecia rzecz, taka bardzo ważna, to jest przedsiębiorczość. Oczywiście ona się bardzo różni od tej XIX-wiecznej. XIX wiek był bardzo dziwny. Był to, że myśmy wygrali, to też w rodzinie to jest bardzo wspaniałe i to dobrze ona świadczy, bo XIX wiek przeniósł idee socjalistyczne, te wielkich przedsiębiorstw, czyli rozbijanie de facto rodzin. Do pracy szedł ojciec, rodzina już była rozbijana, były olbrzymie trudności, a myśmy mimo wszystko tę rodzinę zachowali. Wiek XXI paradoksalnie przynosi coś ciekawego, mianowicie te wielkie konglomeraty przemysłowe zaczynają zanikać, pojawia się drobny biznes, biznes rodzinny. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale pierwsze prace dotyczące biznesu rodzinnego. Mój biznes jest rodzinny. Ja założyłem z żoną i teraz czwórko dzieci, które pracuje, wydawnictwo, które zajmuje dość znaczącą rolę na rynku, zmaga się z rozmaitymi problemami, ale tam udaje mi się utrzymać to jedna z ważniejszych pozycji na tym rynku. Otóż pierwsze zainteresowanie praktyką biznesu rodzinnego pojawia się na świecie w latach 80. XX wieku, więc bardzo późno. A teraz, kiedy w zasadzie, jak ja studiowałem w latach 80., 70., 80., bardzo modne były takie książki jak Trzecia Fala, nie? Że przychodzi coś nowego, potem były megatrendy. A w tej chwili ludzie, obserwując to, co dzieje się na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, czy w tych wiodących krajach świata, okazuje się, że ten biznes informatyczno, nie taki materialny, ale intelektualny jest bardzo ważny. A my jako naród mamy olbrzymi potencjał pod tym względem. Założenie takich firm jest rzeczą bardzo prosto. I od państwa oczekuję umożliwienia tego.
No ale chyba nie w Polsce bardzo prosto.
No chciałbym, żeby to w Polsce było. Z dwóch względów, proszę księdza. Pierwsze, że my jako naród zawsze słynęliśmy z dobrej matematyki, informatyki. To już od dawna, XIX wiek, XX. I komuniści, komunistom nie udało się to zniszczyć. To pokolenie jakoś wymarło w latach 50., 60. tych wybitnych matematyków, ale przekazało gdzieś. I ci wnukowie odtworzyli. Proszę zobaczyć, że na przykład mało wiemy, że jeden z większych, takich bardziej spektakularnych pomysłów, który udało nam się sprzedać za granicę. Nie ta cząstka śrubki do Volkswagena, czy te składaki, ale na przykład w Poznaniu wymyślono wirtualną kostkę do gry. Kupił to Apple za potężne pieniądze. To w Polsce zrobiono. Trzy firmy w zasadzie wymyśliły sobie taką rzecz. Takie rzeczy można robić już w domu rodzinnie, można powiedzieć. I państwo powinno otworzyć, przede wszystkim otworzyć możliwości kreatywności Polakom. Żeby oni nie mieli barier. Jeżeli, ja mam taki przykład bardzo...
Panie doktorze, tylko że są dwie sprawy. Pierwszą to jest to, co, na co pan spogląda z wielką nadzieją, czyli biznes rodzinny, który się odradza. A z drugiej strony od razu pan uderza, że ten biznes rodzinny jest wykorzystywany przez tak potężną korporację, o której pan wspomniał. I dane, które są prowadzone przez taki szwajcarski instytut, prowadzą nas do megakorporacji, które zarządzają światem. Nie tych korporacji, nawet które my znamy, tylko ten pański biznes rodzinny za chwileczkę okaże się, w cudzysłowie, i tak może zbyt dobitnie mówiąc, okaże się, że jest zarządzany przez tych 200 iluś będących nad całym biznesem światowym. Więc czy to nie są takie...
Jest to zagrożenie olbrzymie.
Czy nie są to takie mrzonki, o których mówimy? Cieszymy się tym, że urosły w naszym ogródku stokrotki, jak sąsiad pozwolił nam na to łaskawym okiem, żebyśmy się mieli czym cieszyć, a sam po prostu w tym czasie obraca potężnymi pieniędzmi. To jest jedna rzecz. A poprzez swoje działanie... On rządzi duszami tak naprawdę.
Tak, rządzi, bo przecież rządzi kulturą, rządzi biznesem. Tylko, że ja jestem z tych ludzi, którzy mają optymizm sobie, bo nie wolno załamywać się. Myśmy, ten XIX wiek nam pokazał, że potężni wrogowie, Rosja i Niemcy, jednak przegrali, żeby się to odzyskali. I należy na każdej swojej pozycji, która się wykonuje, wykorzystywać swoje szanse, a w szczególności obowiązek tkwi na państwie. Państwo jest nasze, polskie, narodowe. Takie powinno być, więc ono powinno na tyle, na ile jest w stanie pomóc, wykreować te nasze siły, a nie blokować. Tym młodym ludziom, którzy mają pomysły, umożliwić im, to już nie chodzi o finanse, chociaż bardzo ważne, ale umożliwić im chociażby prawno-administracyjne zarządzanie. Na przykład w tej chwili jest taka możliwość, że ktoś coś sobie wymyśla w internecie, coś ciekawego, bo to są najmodniejsze i najbardziej bogate technologie. Zbiera ludzi, którzy wpłacają to, w takie przypadki, buduje jakąś rzecz i sprzedaje w świecie. To już jest. A teraz od razu się znajdzie pazerny instytucja, administracja, która biurokrację nałoży, sprawozdawczość, zażąda pieniędzy. Więc musimy się otworzyć. Ale trzeba mieć oczywiście świadomość zagrożenia. Jak księdzu powiem, mi samemu jako wydawcy proponowano wejść w korporację. Bo problem polskich firm lat 90. jest taki, że te pierwsze pokolenie weszło, bo to jest w firmach biznesowych, rodzinnych bardzo ważne. Jedno to jest zarządzanie, że my bliziutko żyjemy, że to wszystko od nas zależy, że musimy być uczciwi, bo to jest przejrzyste, nie będziemy sami siebie oszukiwać. I dlatego tak jak w Niemczech firmy, my nie wiemy, ale 2/3 firm w Niemczech są rodzinne, we Włoszech 90%. I to jest stabilność gospodarki, nie te wielkie korporacje, pazerne, chciwe, które aż tak przesadzą, że doprowadzą do zjawiska czarnego łabędzia i wszystko runie. To jest nadzieja w ich pazerności, bo ja wierzę, że dobro zwycięży.
Panie doktorze, żebyśmy nie rozeszli się w zasadniczym temacie, ale też w tym, do czego się przygotowujemy. Pierwsze to jest świadomość. Drugie to jest drogi rozwiązania. Co pan proponuje, żeby rozwiązać problemy, o których pan mówi? A z drugiej strony, co pan proponuje, żeby ten polski biznes rodzinny, dodajmy do tego, to jest kwestia dotycząca też gospodarstw rodzinnych, w wymiarze polskiego rolnictwa również, żeby to stało się mocne i wspierane też przez państwo. Jeżeli pan jest wydawcą, to ostatnio prowadzimy szereg rozmów na temat tego, co służy patriotyzmowi, służy rodzinie, a mianowicie, czy powinno służyć. Rozmawiamy na temat wychowania, na temat edukacji. I doskonale wiemy, że podręczniki, które są pisane przez wydawców. Takie są opinie, nie przez specjalistów. I teraz chociażby nawet w tym wymiarze, co można zrobić, czy jak powinno to funkcjonować w państwie, by państwo stało na straży, pomagając biznesowi rodzinnemu, o którym pan mówi, jak również pomagało w pańskiej działce promowaniu takiego patriotyzmu, który nie służy jakiejś grupce, tylko służy narodowi, służy państwu. Bo świadomość rzeczywiście, zależy z którego punktu spojrzymy na naszą historię, będziemy mówili, że ona jest chlubna i wspaniała i to trzeba robić, bo to buduje ducha naszego narodu, ale my musimy dziś. Bo młode pokolenie, również pokolenie moje, oceniając historię jeszcze młodszych, oceniając też politykę, mówi, no przepraszam, to przecież nie myśmy zgotowali sobie taki los, że musieliśmy uciekać z ojczyzny, tylko przygotowali nam ją ci, którzy nas uczyli, którzy stanowili prawo, którzy przygotowywali dla nas miejsca pracy, bądź ich po prostu nie przygotowywali.
Cesar podręcznik.
Świadomość, a drugie teraz pytanie zasadnicze, rozwiązanie.
Jeśli chodzi o podręczniki, to jest ewidentna wina państwa. Ja powiem coś, co może części moim kolegom wydawcom się nie spodoba, ale ja uważam, że podręczniki winny być przygotowywane przez państwo, powinny być efektem świadomej polityki
państwowej. Ale państwo zleciło to wydawcom.
Tak, właśnie. To był okres lat 90., kiedy to wszystko...
Nie, to są obecne czasy. Teraz 2000 podręcznik nowy, który wszedł jako tak zwany darmowy, był przygotowany, takie mamy dane, tak nas informują specjaliści z tej dziedziny, również z Poznania, że to są podręczniki napisane przez wydawców.
Tak, tak, ja myślę, że napisane są, dlatego ja uważam, że powinny być pisane, realizując ogólniejsze wytyczne, realizując pewną politykę, jakby zgodno z interesem państwa. Tak nie było, myślę, to napisano. I musi być to efektem naszej tradycji, naszej kultury i naszych wartości.
To, natomiast co robiono w zakresie podręczników, to była taka swoista forma urynkowienia podręczników szkolnych. Może trochę przesadzę, porównując to do zakupu pietruszki. No, był problem, książka do historii dla klas od takiej do takiej, od 1 do 3 albo w 4, 5 i zlecano to w trybach konkursu. Otóż to była forma urynkowienia tej kwestii, jaką jest przygotowanie młodego człowieka do zrozumienia procesów historycznych związanych z kształtowaniem się naszej wspólnoty narodowej i państwowej. A powinno być odwrotnie. To nasza wspólnota poprzez organa władzy czy inne przedstawicielskie swoje ciała powinna zdecydować się na określoną politykę historyczną, na określoną politykę edukacyjną i sformułowawszy wytyczne, o których pan doktor Zysk przed chwilą powiedział, domagać się, by tego typu podręczniki zostały opracowane. Albo zlecać to...
Ale my mamy na określone... przykład, IPN opracował bardzo dobry podręcznik historii. IPN opracował bardzo dobry podręcznik historii, bardzo poszukiwany, ale te mechanizmy inne, zakulisowe zadecydowały, że był inny. Ale to jest problem Polski, że Polska jest państwem słabym. Państwem, które jest słabe tam, gdzie powinno być silne.
Panie doktorze, pan kandyduje do parlamentu, więc podstawowe pytanie jest, co pan zrobi, żeby Polska była krajem
silnym. Żeby właśnie silne było. Żeby silne
bo ta
było.
Świadomość, to nam na chwilę dzisiejszą, ona, myślę, że przed kolejnymi wyborami, które są wyborami na 4 lata, z wielkimi nadziejami społecznymi, z wielkimi nadziejami państwo na odbudowanie mocnej Polski i naszej państwowości, może nawet na początek tej drogi, ta świadomość, ona dobrze, że jest. Musimy się uświadamiać.
Ja bym chciał na przykład...
Natomiast chodzi o rozwiązania, chodzi o propozycje.
Na początku naszej rozmowy zupełnie ilustracyjnie wskazywaliśmy przykłady konkretnych rozwiązań. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo były one czytelne dla naszych widzów i słuchaczy. Natomiast tworzenie struktury, tworzenie konkretnych rozwiązań to jedno, a pewna strategia postępowania to drugie. Dam przykład dotyczący, nazwijmy to, polityki podatkowej. Proszę zauważyć, że nasza polityka podatkowa jest taka, że przepraszam, to źle sformułowałem, z każdego taksówkarza, tak, próbuje się zdzierać każdą złotówkę, każde 10 groszy i taksówkarz jest poddany niesłychanej kontroli, podczas gdy jednocześnie równolegle budżet państwa traci w ciągu roku kwoty nie mniejsze niż 40 miliardów złotych, wymienia się dzisiaj już nawet prawie że 2 razy wyższe kwoty, na oszustwach podatkowych. Żeby zrozumieć wielkość tego ubytku, to powiem, że ten skromny w końcu program Rodzina 500+, od którego zacząłem swoje wywody, ma kosztować w 2016 roku 21 miliardów złotych, a my w każdym roku tracimy 40, 50 albo i 60 miliardów złotych na oszustwach podatkowych. Skąd to się bierze? Bo strategia, praktyka postępowania jest zła. Próbuje się dochodzić należności budżetowych tam, gdzie leżą grosze, a zaniedbuje się całą tą sferę, no właściwie jasno trzeba powiedzieć, przestępczych
skubia
działań.
Skubia się tego taksówkarza wciąż nieustannie.
Tak. Skubie się zwykłych obywateli, tych szeregowych obywateli, którzy ani nie są zamożni, ani nie są wpływowi, ani nie umieją się zawsze obronić, a pozostawia się w słodkim, w cudzysłowie, spokoju grupy mafijne.
Propozycja dobrze... ta przejrzystość
tak,
podatkowa.
Więc, tak. I to jest związane z pewną praktyką postępowania. Nie tak dawno czytałem można powiedzieć, reminiscencję pewnego Polaka, który wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych. Tam miał też swoje małe przedsiębiorstwo, restaurację konkretnie. I jego obserwacja była taka, on też zdarzało mu się, oszukiwał. Natomiast tamtejszy fiskus nigdy go nie ścigał. Ścigał tylko tych, którzy okradali państwo na miliony, setki milionów czy miliardy dolarów. Więc... z jednej strony konkretne rozwiązania, tworzenie struktury, ale z drugiej strony praktyka codzienna, która powinna być nakierowana...
Dajmy głos panu profesorowi, nakierowana, bo to jest pewna kultura akademicka, cały czas zgłasza to swoje...
nakierowana na to, by obywatelowi pozwolić swobodnie działać i w rodzinie, i poza rodziną, i w pracy, i tworzeniem swojego warsztatu pracy, dać mu szansę.
To może ja przejdę do zapowiadanego konkretu. Ojciec pytał, co państwo może zrobić dla rodziny tak bezpośrednio bardziej. To powiem, że są trzy sfery oddziaływania państwa, które są niezwykle istotne i trzeba je albo uruchomić, albo zintensyfikować. Pierwsza sfera to jest coś, co bym nazwał taką otoczką kulturowo-cywilizacyjną, tworzeniem klimatu wokół rodziny. Ale tworzenie klimatu przyjaznego rodzinie, co w zakresie państwa może przejawiać się we wspieraniu instytucji, stowarzyszeń, które już istnieją w Polsce i które rodziną się zajmują, które na przykład przygotowały kartę polskiej rodziny, które mogą, państwo może zachęcać przedsiębiorstwa, żeby się do tej karty przyłączały, żeby wielodzietne rodziny mogły kupować taniej. To są rzeczy, które są zupełnie nieinwestycyjne, a my, obywatele, możemy się po prostu uśmiechać na widok rodziny matki, ojca z czwórką dzieci, a nie jak dzisiaj patrzeć na nich z politowaniem. Ja to przeżyłem na mojej rodzinie w moich czasach, pokolenie wcześniej. Moje środowisko patrzyło na mnie jak na dziwolonga, na żonę, która nie potrafi się zabezpieczyć przed niechcianą ciążą, prawda? Tak też pytano, co wpadliście znowu. To nie jest klimat służący rodzinie. Pojęcie dzieciorobstwa jest tylko w Polsce. W innych krajach tego nie ma.
Panie profesorze,
ta otoczka jest niesamowicie ważna.
Bardzo słusznie w wspieraniu stowarzyszeń wspierających rodzinę. To jak zatrzymać te środki, które z budżetu państwa są kierowane na stowarzyszenia i organizacje nie wspierające rodzinę, ale występujące przeciwko niej. I one mają charakter, wiemy o tym doskonale, globalny. Nazwijmy je tu bardzo krótko, chociażby gender.
Tak, no myślę, że to jest rzeczywiście podstawowa sprawa takich ministerstw, jak Ministerstwo Wychowania, Ministerstwo Szkolnictwa i Wychowania, myślę, Ministerstwo Polityki Społecznej, które po prostu musi to finansowanie skończyć. To nie może być tak, że u nas się promuje tego rodzaju ideologię odgórnie państwowo, że jesteśmy przymuszani, a Polska nie stawia oporu, że pewne programy pomocowe, które do Polski idą z Unii Europejskiej, są uwarunkowane tym, że będą one promowały ideologię gender. Nasze państwo musi to po prostu zdecydowanie odrzucić. To musi się zrobić na poziomie ogólnym, ministerialnym. Nie może być tak, że to jest warunkowane. My mamy w traktacie unijnym zagwarantowane, że sprawy moralne rozstrzygamy tutaj w Polsce. I po prostu czekamy na to, że po 25 to się radykalnie zmieni. Ten strumień pieniędzy zniknie, znikną także te stanowiska, które służą w rządzie promowaniu. Jakiś tam specjaliści do spraw kobiet, prawda, ruchów feministycznych i podobnych. Że to będzie po prostu promowanie normalnej, zdrowej polskiej rodziny. To jest ten element takiej ważnej otoczki, nazwać cywilizacyjno-kulturowej. Tworzenie klimatu wokół rodziny. Druga sfera to jest sfera, o której tutaj panowie częściowo mówili, a więc praca, a więc mieszkania, żłobki, przedszkola. To musi być. Nie tylko pewno, że lepiej, jeżeli dziecko jest wychowywane przez matkę, zwłaszcza w tym okresie od urodzenia do 3, bo wtedy się kształtuje ta podstawowa, emocjonalna strona dziecka, ale zawsze będą matki, które będą musiały iść do pracy. No, z powodu śmierci męża, rozwodu, to przecież jest. Samotnie kobiety wychowują dziecko. One, żeby utrzymać rodzinę, muszą iść do pracy, to dziecko muszą oddać.
Też po prostu z tego powodu, że tak będą chcieć.
I też mogą po prostu tak chcieć. A poza tym, nawet w normalnej rodzinie dziecko powinno w pewnym okresie nie iść na 9 godzin do przedszkola, ale na 3-4, żeby się socjalizowało dziecko. Te przedszkola będą potrzebne. Matka też potrzebuje oddechu, prawda? To też jest potrzebne. Więc to jest ta druga, taka ważna sfera, gdzie państwo może bardzo dużo pomóc. I trzecia, moim zdaniem najważniejsza, to jest pomoc doraźna, bezpośrednia. To, co dzisiaj jest zrobione przy pomocy różnego rodzaju zasiłków, przy takiej właśnie terminologii, zasiłek. Czemu służy zasiłek? To służy utrzymaniu i wychowaniu naszej dzieci. A co to są dzieci? Tak ekonomiści mówią, że to jest kapitał, najcenniejszy kapitał, jaki posiada państwo, jaki posiada naród. Kapitał ludzki. I wszyscy, którzy zakładają przedsiębiorstwo, mówią, że to jest najważniejsze. Nie pieniądze, nie technologie, nie maszyny. Kapitał ludzki. Tam się robi fabryki, gdzie ten kapitał ludzki jest. I ten kapitał jest przygotowywany dla narodu tylko przez rodziny. Państwo praktycznie niewiele do tego dokłada. To utrzymanie jest złożone na karb rodziny. I to trzeba zmienić. I myślę, że trzeba także zmienić także pewną filozofię, także pewną terminologię. To nie powinny być zasiłki. To się powinno nazywać stypendium rodzinne. Nie powinno być wypłacane po jakiejś upokarzającej procedurze. Jakieś dochody, złotówkę, dwie się przekroczy limity i już tego nie ma. Moim zdaniem sytuacja jest tak groźna i tak poważna, bo w tej chwili przecież brakuje nam prawie jednego dziecka na osobę. 0,8, to takie brzydkie przy tych ułamkach, przy dzieciach. Brakuje nam tego 0,8 dziecka statystycznie, które Polka musi urodzić, żebyśmy mieli zwykłą reprodukcję poszczególnych pokoleń. To jest strasznie groźna rzecz. Żeby ten trend odwrócić ubiegłego pokolenia, to średnio Polka powinna rodzić troje dzieci. To jest po prostu nie do spełnienia, ale musimy tę perspektywę dać. To nie jest perspektywa od wyborów do wyborów. To jest perspektywa narodowa i trzeba to zrobić. I myślę, że musi się pojawić rząd, który na to spojrzy z perspektywy narodowej, a nie wyborczej. I trzeba stworzyć coś, co nazywam takim narodowym funduszem rodzinnym, który będzie gromadził pieniądze z dwóch elementów. Z odpisów podatkowych, to nie będzie nowy podatek, tylko tak jak jest odpis zdrowotny, to będzie też odpis od naszego indywidualnego podatku na ten Narodowy Fundusz Rodzinny i z drugiej strony on powinien być zasilany z Funduszu Inwestycyjnego Przedsiębiorstw, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że kapitał ludzki kosztuje. Oni się też do niego dokładają. I ten Centralny Fundusz Rodzinny wypłacałby stypendia dzieciom polskim. Rodzi się polskie dziecko, polski obywatel ma prawo do zasiłku. Można wprowadzić jakąś górną cezurę, że jak ktoś ma naprawdę bardzo wysokie dochody, to można mu zawiesić wypłacanie tego zasiłku. Ale generalnie powinno być tak, polskie dziecko w polskiej rodzinie ma prawo do stypendium rodzinnego. I to stypendium powinno być na takim poziomie, że jeżeli w rodzinie jest czwórka dzieci, to stypendium powinno dać dochody na poziomie minimalnej pensji. To jest naprawdę do osiągnięcia, tylko trzeba to dobrze zorganizować. Myślę, że ideowy pomysł jest, trzeba to, jak to się mówi, tak prawnie znarzędziować. Doprowadzić do stworzenia systemu, który by tym zarządzał. System może być bardzo prosty, bardzo łatwy do wprowadzenia i nie obciążający specjalnie aparatu państwowego, bo można wykorzystać te środki tych ludzi, którzy są w urzędach, zwłaszcza w urzędach gminnych, którzy już podobne funkcje pełnią.
Zresztą o tym mówił pan poseł Tadeusz Dziuba, że po prostu pieniądze są, tylko właściwe strzeżenie tych pieniędzy i właściwe ukierunkowanie ich.
Ale ojcze, to jest jeszcze niezwykle ważne to.
Ja poproszę naszych słuchaczy i pan profesor i pan poseł potem będą mogli dokończyć. Zapraszam państwa do współtworzenia naszego programu. Nasi goście, poseł Tadeusz Dziuba, profesor Stanisław Mikołajczak i dr Tadeusz Zysk. Telefony do studia 56657011 lub 657012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400.
Ojcze, to może dokończę, że to jest niesamowicie ważne, dlatego że wdrożenie takiego systemu wprowadza do wychowania i utrzymania dzieci zasadę solidarności społecznej. Zasadę, która obowiązuje już w Polsce od dziesiątków lat, na przykład przy rentach, przy emeryturach, przy całym zasilaniu służby zdrowia, a nawet przy szkolnictwie. Ludzie zdrowi umierają na przykład na zawał, płacąc składki zdrowotne, cały czas pracując i nigdy ze służby zdrowia nie korzystając, a płacą. To samo jest ze szkolnictwem. Są osoby, które płacą do budżetu gminnego podatki, z nich połowa idzie mniej więcej na szkolnictwo, mimo że dzieci nie mają. Więc myślę, że wprowadzenie tej zasady solidarności społecznej do utrzymania i wychowania dzieci jest rzeczą naprawdę kluczową, bo po prostu pokaże, że dzieci to jest dobro nasze wspólne. One są wychowywane w konkretnych rodzinach, ale odpowiedzialność za naród spoczywa na wszystkich. Także tych, którzy dzieci nie mają. Ja mogę wybrać drogę singla, małżeństwa bezdzietnego, ale na starość będę potrzebował opieki. Ktoś musi mu ją zapewnić. Zapewnią dzieci tych, którzy te dzieci wychowali. I trzeba się do tego przyłożyć także materialnie. To
pan
jest
poseł,
zasada solidarności
pan
społecznej.
Pan poseł Tadeusz Dziu.
Może w naszej rozmowie krok w tył się cofnę. Mówiliśmy tutaj o wspieraniu organizacji społecznych, które służą stabilizowaniu pozycji rodziny, które, przypomnijmy, jest, można powiedzieć, ostoją, źródłem kształtowania postaw patriotycznych. I odwołaliśmy się tutaj do takiej metody właśnie praktycznej, mianowicie przyznawanie środków publicznych, które w różnym trybie są na różne cele kierowane, akurat takim organizacjom, które rodzinom służą. A tym, które nie służą, nie. Pewna praktyka postępowania. Ale w tym kontekście może wspomnę o pewnej inicjatywie posłów Prawa i Sprawiedliwości, która nie została sfinalizowana w tej kadencji, ze względu na to, że nie było nadziei, by ją sfinalizować i prawdopodobnie będzie realizowana później, można przyjmować w tym zakresie rozwiązania systemowe. Wszyscy wiemy o tak zwanym 1-procentowym odpisie właśnie dla organizacji pożytku publicznego, ale przypomnę, że ten odpis mogą dokonywać osoby fizyczne, czyli pochodzi on z osobistych dochodów obywateli. Natomiast dochody przedsiębiorstw nie są objęte tym dobrodziejstwem.
Niestety.
Przedsiębiorstwa nie mogą dokonywać tych 1-procentowych odpisów. Gdyby wprowadzić tą zasadę, że nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorstwa, czyli jak to się mówi w języku prawniczym, osoby prawne, mogłyby dokonywać tych 1-procentowych odpisów dla wybranych organizacji, przez siebie wybranych organizacji pożytku publicznego, uzyskalibyśmy sferę, myślę, że się nie pomylę tutaj, dziesiątków, jeśli nie tysięcy indywidualnych decyzji, które z doświadczenia wiadomo będą miały na ogół tradycyjny charakter i będą wsparciem dla tych organizacji, które właśnie są ostoją dla inicjatyw obywatelskich, czy to sportowych, czy to kulturalnych.
To jest rzecz zrozumiała. Natomiast
ja mogę
telefon.
Tylko tyle zadeklarować, że spróbujemy tą inicjatywę w tej
mamy telefon i zostaje nam też do rozstrzygnięcia kwestie prawne. Jak to jest możliwe, że 15-letni młody człowiek może sięgnąć w aptece po tabletkę dzień po, a nie może kupić drożdżówki w sklepiku szkolnym. Ale to za chwileczkę. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu. Jesteśmy
Włodzimierz
na
Kujawsko-Pomorskie.
Prosimy, panie Włodzimierz.
i witam gości w studio. Proszę Państwa, najpierw chcę podziękować ojcu dyrektorowi za te piękne media, naszemu prezydentowi za piękne przemówienia, jakie wszędzie wygłasza, bo mówić prawdę jest rzeczą świętą. Pozdrawiam tych, którzy chcą zmienić płeć, proszę Państwa, bo to jest chore. Niech najpierw idą do psychiatry, się wyleczą, a dopiero potem przemyślą, czy warto zmieniać, czy nie. I apeluję do rodaków, Polacy, ratujmy nasz dom przed dalszym dewastacją. Najbliższe wybory zadecydują, czy będziemy patrzeć, jak rodzinny dom nasz się rozpada, czy położymy kres ten. Pozdrawiam Panie Bogu, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam. Jak Państwo wiedzą, język, którego używają słuchacze telefonujący, jest językiem, który oni sami dobierają i własnymi słowami oceniają i określają rzeczywistość. Co z tym prawem, panowie, by ono służyło rodzinie, by promowało patriotyzm?
To przeciwstawienie, które ojciec przypomniał.
Z dzisiejszego dnia po
prostu. Tak jest. To jest niezwykle charakterystyczne. I jest wspaniałą ilustracją właśnie antyrodzinnej, jednocześnie antypatriotycznej, a przynajmniej w tym sensie, że antywspólnotowej w rozumieniu wspólnota państwowa, polityki. I ja osobiście myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy przekonani, że to nie jest przypadkowe, że promuje się zastosowanie chemikaliów, nie wiem jak to nazwać, farmaceutyków, które mają zwolnić człowieka od odpowiedzialności, a jednocześnie nie kształtuje się w obrębie szkoły warunków do tego, by spokojnie i z radością przerwę spędzić z kolegami i z tym efektem, że rodzice są spokojni, że wszystko jest w porządku. Więc to niestety nie jest przypadkowe, ale to możemy zmienić tylko poprzez wybór przedstawicielstwa narodu, który będzie odpowiedzialny. No, może to jest bardzo ogólne stwierdzenie, ale nie ma innej drogi.
Rodzina stoją patriotyzmu. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, mówi Stanisław z Niemiec, oraz dzisiejszych gości.
Prosimy panie Stanisław.
Pana profesora oraz pana posła oraz pana wydawcę. Ponieważ temat dotyczący rodziny i padło tutaj słowo depopulacja, ja chciałbym się odnieść do tego z punktu widzenia europejskiego. Tym zagrożone są depopulacją, jak pan profesor użył, zagrożone są wszystkie państwa europejskie, szczególnie północne. Ja miałem okazję obserwować przed laty, jak to wyglądało w Szwecji. Obserwuję od lat, jak to wygląda w Niemczech i od kilku lat, jak to wygląda w Polsce. Są różne drogi prowadzące do tej olbrzymiej dziury demograficznej, która została wytworzona odpowiednio przez ideologię. W związku z tym większość państw poprzez konstrukcję Unii Europejskiej, i używam tutaj świadomie tej nazwy, postanowiła uzupełnić siłę roboczą w tych krajach, w których muszą różne osoby pracować na własną egzystencję tak zwaną oraz na egzystencję przyszłych odbiorców poprzez tak zwaną imigrację. Z początku kontrolowaną przy pomocy nowego zjawiska, którym są od dwóch, trzech dziesiątków lat komputery oraz możliwość telekomunikacji satelitarnej, której używają i państwa oraz ci ludzie. Ci ludzie, którzy wędrują przez pół świata i drogi im pokazuje podany w ich odbiorniku telefonie komórkowym czy innym podręcznym drogę, jak dojść Więc olbrzymi konflikt pomiędzy właśnie rodziną w tradycyjnym słowa tego znaczeniu, oparte właśnie na chrześcijaństwie w Europie, gdzie przemieszczanie ludzi było utrudnione, oraz tym, co się stało w ostatnich latach. Nie będę dłużej tego rozwijał, ale proszę zwrócić uwagę, ja dzisiaj wysłuchałem wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych, który jest odpowiedzialny za tę sytuację, która się rozwija bardzo szybko, negatywnie dla Niemiec, czyli państwa, które skonstruowało Unię Europejską. Bardzo smutne i negatywne słowa, które padły. W związku z tym, że mamy, jeśli chodzi o te osoby, które imigrują tutaj, czyli przybywają, większość nie są to uciekinierzy przed wojną, ale ludzie, którzy dokładnie wiedzą, gdzie dążą. Dążą do innej cywilizacji.
Polska często, panie Stanisławie, wiedzą dlaczego, nie tylko gdzie, ale jaki mają cel, znają ten cel.
Oni wiedzą dokładnie.
Dziękuję, panie Stanisławie. Dziękuję, żeby wypowiedź pańska nie była obszerniejsza niż znaczna część naszych rozmów. Pan Stanisław dotknął takich tematów jak demografia sterowana ideologicznie. Gdy jesteśmy przy demografii i też przy tym, co powiedział pan Stanisław, że dawniej to przemieszczanie było utrudnione, to w żadnym wypadku, myślę, nie jesteśmy za tym, by wróciły te kontrole graniczne i paszporty w Urzędzie Bezpieczeństwa, czy jeszcze w jakimś innym specjalnie przygotowanym do tego celu urzędzie. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji, gdy człowiekowi dobrze jest we własnym kraju, dobrze jest we własnym domu, to wcale nie myśli szukać chleba emigracyjnego i nie myśli o opuszczeniu swojej ojczyzny. I myślę, że jeżeli o utrudnieniach byśmy rozmawiali, to właśnie o takich utrudnieniach, by było w domu tak dobrze, że się nie chce mieszkać u sąsiada. No to jest rzecz logiczna. Jeżeli w domu jest źle, to dzieci uciekają do sąsiada, uciekają do jakichś innych tych. I ja bym chciał dotknąć jeszcze jednej sprawy, a mianowicie eksport kapitału ludzkiego. Wiemy, że Solidarność, której panowie są świadkami, jak się rodziła, jak państwo, panowie ją współtworzyli zapewne, otrzymywali nasi rodacy, tak zwane wilcze bilety. Pan Tadeusz Zysk wspomniał o tych latach związanych z zaborami. Wtedy poza granicę to była zsyłka, a na to musiał być dekret, podobnie jak ten wilczy bilet. Ktoś był zesłany, to była katorga. Natomiast po 1989 roku ani katorga, ani wilczy bilet, tylko jak gdyby gdzieś pod stołem pomiędzy krajami zachodu, a krajami wschodu, do których myśmy należeli, do tej środkowej Europy, do tej ściany wschodniej. Umowa pod stołem za marne pieniądze na marnych stanowiskach będziemy przyjmować potężny kapitał ludzki, czyli doświadczenie, czyli myśl, a nade wszystko młodość. I gdy my dziś rozmawiamy o problemach demograficznych, to musimy rozmawiać również o tym, że wysłanie kapitału ludzkiego, młodej tkanki naszego społeczeństwa, też przyczyniło się do tego, że mamy sytuację taką, jaką dziś mamy w związku z demografią. Ale to znowu można mi postawić zarzut. Proszę ojca, to jest świadomość, którą my wszyscy mamy. Jakie rozwiązania byśmy nie eksportowali najbardziej drogocennego materiału, jakim jest człowiek, zwłaszcza młody, ale byśmy eksportowali to, co ten młody człowiek tutaj w Polsce wytworzy.
Najogólniej rzecz biorąc, trzeba stworzyć warunki takie, że ojczyzna, kraj, w którym się urodziło, stwarza warunki bezpiecznego bytowania. Może powołam się na przykład Poznania, tutaj akurat z pewną smutną ilustrację. Uważa się, przynajmniej niektórzy tak uważają, że Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej to najlepszy wydział tego typu w Europie. I rzeczywiście wykształcił w minionych latach wiele utalentowanych, dobrze przygotowanych na najwyższym poziomie młodych ludzi. Ale jednocześnie w tym samym mieście, w Poznaniu, ci najlepsi nie znajdowali zatrudnienia. Więc skoro mamy takie środowisko, które powstało niełatwo, bo do tego zaszczytnego stanu, wyjątkowego środowiska akademickiego poznańskich informatyków dochodzono, myślę, że się nie pomylę, jeśli powiem 40 lat, czyli no w przybliżeniu dwa pokolenia. I dobrze, że ten kapitał na miejscu tu w Polsce, w Poznaniu mamy, to należałoby pomyśleć o tym, by powstawały miejsca pracy dla tak świetnie wykształconej kadry. Co stoi na przeszkodzie, żeby państwo polskie stworzyło instytucję cyberbezpieczeństwa właśnie w Poznaniu, a nie w Warszawie? To nawiązuje do tego swojego takiego rzuconego hasła, że nie tylko struktury, nie tylko konkretne rozwiązania, ale pewna praktyka. Jeśli w Poznaniu kształcimy wybitnych informatyków, to w Poznaniu stwórzmy też instytucje, które mogą zagospodarować. Państwo na przykład...
Panie pośle, otworzył pan temat tak bardzo szeroki, jak ostatnie przynajmniej 26 lat. A mianowicie, i tu widzę, pan profesor też kiwa głową, a mianowicie jak powiązać interesy państwa z tym, co wypracowane jest na uczelni, jeszcze z tym, co nazwalibyśmy przedsiębiorczością tutaj rodzimą, prawda? Żeby uniwersytet wypracowywał, kształcił osoby i wspomagał ten, nazwijmy to tutaj, biznes rodzimy, a jednocześnie, aby to wszystko służyło interesom państwa.
Oczywiście poprzez instytucje państwowe jak gdyby wszystkich możliwości nie wykorzystamy, no bo wiele rzeczy musi opierać się po prostu o zwykłą, osobistą aktywność, czy aktywność zrzeszających się pracowników, współpracowników. Natomiast coś niecoś można, zrobić. Na całe szczęście w Poznaniu nie tak dawno oddano do użytku Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego. No to jest instytucja, która właśnie przynajmniej część na miejscu wykształconych informatyków wchłonie. Ale to tylko pokazuje, że trzeba...
Dzięki poznańskim i łódzkim informatykom w Wyższej Szkole.
Nie ukrywam, że nie było łatwo tą instytucję w Poznaniu stworzyć, przynajmniej według mojej wiedzy i jakby to powiedzieć dyplomatycznie, niekoniecznie instytucje centralne naszego państwa w tym wielce pomagały. Ale ten praktyczny przykład pokazuje, że poprzez konkretne działania możemy zagospodarować ten ogromny potencjał właśnie kadrowy, jaki jest w dyspozycji naszej wspólnoty państwowej, bo my może troszkę zaczarowani kłopotami, z którymi żyjemy, nie dostrzegamy tego, co widzą inni, Niemcy, Francuzi czy Anglicy, że Polacy to bardzo przedsiębiorczy, bardzo kreatywny, pomysłowy naród, który potrafi, ludzie, którzy potrafią sobie w różnych okolicznościach doskonale dać radę i zresztą są poszukiwanymi pracownikami w tych właśnie krajach. To nie przypadek, może to zła ilustracja, to nie przypadek, że swego czasu we Francji karierę zrobił polski hydraulik. No bo właśnie polski rzemieślnik, jakbyśmy my to powiedzieli, był znany we Francji jako sprawny, szybki, dostępny i taki, któremu można zaufać. Tak nas postrzegają, a my sami nie za bardzo tą możliwość, która jest w zasięgu ręki, potrafimy wykorzystać. Więc te praktyczne rozwiązania, Jeden mamy przykład telefon, hipotetyczny, a jeden realny profesor, z Poznania.
Prosimy bardzo, telewizor Trwam Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, ja może troszkę odbiegnę od tematu, ale mam ogromną prośbę. Czuję się tak praktycznie i myślę, że więcej osób w takiej sytuacji jak ja, ponieważ mam rodziców z pierwszym stopniem niepełnosprawności, ze znacznym właściwie, i tato jest już w takim wieku, że już jest naprawdę człowiekiem starszym, 95 lat. Jest w tej chwili po rozległym zawale rok czasu i dowiaduję się, chodzę, żeby jakaś pomoc, prawda? Zawieszone, zabrane zasiłki specjalne. Nie można nic załatwić i słyszę, że tak właściwie mało się na ten temat mówi, tak jakby wszyscy o nas zapomnieli. Mm-hmm. I mam ogromną prośbę, Pani żeby Janina, może tak? wreszcie ktoś za nami wstawił się, żeby coś się zmieniło. Bo no nie sposób to, co pozbyć się z domu, oddać. Mm-hmm. No to chyba nie o to chodzi.
Dziękuję Pani Janino za tę kwestię. Na pewno ta kwestia osób niepełnosprawnych, nieletnich, jak i osób niepełnosprawnych dorosłych, jednokrotnie była podejmowana na naszej antenie i wnikliwie śledzimy to, jak rząd odrzuca wszelką batalię opiekunów osób niepełnosprawnych, czy to z taką czy inną przyczyną tej niepełnosprawności. Natomiast pan profesor odnośnie to państwo, uniwersytet i miejsca pracy. A jeszcze oczywiście jeden temat, ponieważ to, co powiedziała pani Janina, jeżeli w Polsce mamy demografię, jeżeli starzeje się społeczeństwo, i tu nie trzeba badań, wystarczy zwyczajna obserwacja, jeżeli młodzież, a takie są dane GUS-u, wciąż i nieustannie wyjeżdża z Polski, czyli eksportujemy ten najlepszy kapitał ludzki za bezcen, to za niedługo będziemy mieć taką sytuację, jaką przed laty i po dziś dzień ma Europa Zachodnia, która potrzebuje naszych ludzi, Polaków, do opieki nad ich starszymi. I często te osoby, wiemy doskonale, pracują w katorżniczych i nieludzkich warunkach. Trudno je nazwać warunkami godnej pracy i posługi względem drugiego
Polacy
człowieka.
Na Zachodzie są całkowicie.
Więc pytanie jest dla nas. Kto będzie opiekował się naszymi starszymi, nami, gdy nie wzrośnie w Polsce demografia?
Muszą to zrobić nasze dzieci, nasze wnuki. Dlatego tak ważny jest ten program wspierania rodzin, wspierania dzietności, wychowania i utrzymania dzieci, żeby to stało się programem ogólnopolskim, ogólnonarodowym, a nie tylko ciężarem rodzinnym. Bo dzieci nie są tylko ciężarem, dzieci są kapitałem. Właśnie jak ojciec ciągle używa tego pięknego terminu, pięknym kapitałem ludzkim. Dobrym, najlepszym, najważniejszym dobrem narodowym, i to dobro trzeba bardzo chronić. I teraz, jeżeli Polacy wyjeżdżają na Zachód, to na Zachodzie oni są całkowicie w tej samej kulturze. A my, w miejsce naszych Polaków, którzy tam służą innym społecznościom, wykształceni ludzie, mamy sprowadzać ludzi obcokulturowych, o których wiemy, że się nie inkulturują, że nie wrastają w naszą kulturę. Co więcej, oni przyjeżdżają z zamysłem, że będą nas przekonywać do swojej kultury, nie przekonywać, przymuszać do naszej kultury. To jest to także wielkie zagrożenie. Poza tym, jak się mówi o tej imigracji, która nas czeka, muzułmańskiej, trzeba pamiętać o tym, że sytuacja Polski nie jest taka sama jak Niemiec, Francja, Anglii czy nawet Włoch. Jesteśmy w innej sytuacji, bo my jako kraj eksportujemy swoich ludzi. My musimy zadbać przede wszystkim, żeby oni wrócili do nas. Najpierw my musimy stworzyć warunki, żeby nasi młodzi ludzie, Polacy, mogli tutaj stworzyć. Pieniądze, które mamy wydać na obcych, wydajmy na miejsca pracy dla naszych ludzi. To jest kluczowe. To jest naprawdę inna sytuacja niż Francuzów, Niemców, którzy potrzebują tej siły z zewnątrz. My potrzebujemy Polaków, żeby tu wrócili i pracowali dla nas, pomnażali nasz dorobek narodowy. Nie. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. A poza tym mamy obowiązki wobec Polaków, których przez pełne prawie trzy pokolenia ojczyzna zostawiła na Zachodzie. I nawet jeżeli oni już nie są polskojęzyczni.
Na Wschodzie też.
Na Wschodzie, mówię o Wschodzie. Jeżeli nawet zatracili język, to przecież żyli w strasznych warunkach. Przyznawanie się do polskości stawiało ich jako obywateli trzeciego rzędu w państwie sowieckim. Oni byli przymuszani do rezygnacji z polskości, ale gdzieś w głębi serca zachowali ją. Trzeba im umożliwić tutaj powrót. To jest obowiązek państwa. Popatrzcie, co zrobili Niemcy, jak traktują swoich obywateli za granicami Amerykanie na przykład. To są dla nas wzorce.
Niemcy od dawna już sprowadzili.
Wszystkich Niemców nadmorzańskich i innych sprowadzili.
Sprowadzili z Kazachstanu, z Rosji, przy czym jeżeli tak chwalimy Niemców, którzy sprowadzili swoich rodaków do Niemiec, to musimy też powiedzieć prawdę i zweryfikować tych wszystkich, którzy nie odnaleźli się w tych strukturach niemieckich przygotowanych przez Niemców, tylko ze wstydem w inne regiony Rosji, już nie te, w których wcześniej mieszkali, po prostu wrócili, ponieważ ta asymilacja nie okazała się dla nich przyjazną. I tutaj o tej gościnności i warunkach, jakie mamy stworzyć przy powrocie Polaków z dalekich stron, gdzie zostali zesłani, zmuszeni i chcieliby wrócić, też wymaga wielkiego rozeznania i konkretów. Ja jeszcze patrząc na ostatnie 4 minuty, które nam pozostały, nie chciałbym pozostawić naszej audycji, wracając do początków, bez pewnego uzupełnienia, skoro mamy wydawcę w naszym gronie, który pretenduje do stanowiska poselskiego, zapytać o taką rzecz, ponieważ pan powiedział, że potrzebujemy otwartości na treści zewnętrzne. Polska nigdy nie była zamknięta i Polacy nie byliśmy zamknięci. Zawsze czytaliśmy po francusku, po hiszpańsku, po angielsku, nawet było to często modne, nie zatracając naszej tożsamości kulturowej. Natomiast wiemy, że nasz rynek wydawniczy jest rynkiem w dużej mierze liberalnym, rynkiem pornograficznym, rynkiem, który nie tylko nie służy wychowaniu rodzinie, ale nie służy dobru ludzkości, dobru, jakim jest człowiek. I często mówimy, że to niestety jest kalka tych modeli negatywnych z zewnątrz i też oczywiście tą negatywną twórczość tutaj często promujemy. Znowu nie trzeba badań socjologicznych, wystarczy pójść do pierwszego lepszego punktu, gdzie mamy do czynienia z drukowanym.
Tak, jest ważna rola i polskich wydawców, aby przypomnieli, prowadzili polskich autorów i pomocy ze strony państwa. Bardzo często ten obcy autor globalny jest jakby tańszy, on jest propagowany przez struktury te globalne. Polski autor wymaga wypromowania. Polski autor musi mieć godne warunki, żeby tworzyć. To rząd zdjął te koszty, tak zwane techniczne uzysku i spowodował, że pogorszono sytuację polskich autorów. Polscy autorzy muszą dostać szansę pojawienia się, bo to też nie jest tak, że oni przegrywają. Wręcz odwrotnie. Do mojej czołówki wybitny autor należy i Wojtek Cejrowski, i teraz pani Ela Herezińska, która ożywiła polską literaturę historyczną. Polacy chcą czytać książki o Polsce, o polskich wartościach. I to może się tylko dokonać poprzez współdziałanie instytucji państwowych. To chciałbym zrobić. Chciałbym mieć wielki wkład w uznanie i pomoc polskim twórcom od emerytur poprzez powrócenie z kosztów uzysków, gdzie autorzy nie mogą odliczać włożonego wkładu. Tak jak każdy przedsiębiorca przed podatkiem odlicza koszty poniesione na uzyskanie przychodu, to w dużej mierze autorom zlikwidowano, a to bardzo autorom trudno to jest jakby określić. Także państwo polskie powinno wspomagać polskich autorów poprzez odpowiednią działalność kulturalną, czy kluby książki, które istnieją w innych krajach, gdzie się promuje własną twórczość. My jesteśmy o dużej tradycji i z dużej chęci. I wtedy w sposób naturalny, nie przez bariery biurokratyczne, ten zalew obcej literatury zlikwidujemy. Proszę ojca, w Polsce to jest nieprawdopodobne. Na 19 nowych książek literatury 17 z obcych.
Dziękuję. Ostatnie
to jest
zdanie.
Bardzo pesymistyczne.
Ostatnie zdanie.
Ale myślę, że jesteśmy w stanie to zmienić, bo mamy za sobą siłę tradycji naszego narodu, naszej kultury i ludzkie dążenia tych młodych pokoleń naszych wnuków, którzy chcą czytać po polsku.
Pan profesor?
Ja cały czas przede mną i przed nami stoi tutaj figurka Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poznańska figurka, która była centrum Pomnika Wdzięczności. Wszyscy trzej jesteśmy członkami Zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. To jest patriotyzm w wymiarze nie rodzinnym, a regionalnym. My ten pomnik odbudujemy. Dla pamięci Wielkopolan, którzy wolność nam wywalczyli, dla siebie i dla naszych dzieci, żeby pamiętali o tym, jaką cenę płaciło się za wolność.
Mówiąc kolokwialnie, wiem, że ten pomysł już jest od dawna. Kroki były podejmowane bardzo konkretne. Czy to prawda, że zostało to przez decyzje polityczne, że tak powiem?
Przez decyzję prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka, został zablokowany powrót tej figury na Plac Mickiewicza, skąd go Niemcy wyciągnęli haniebnie na stalowej linie za czołgiem, wlekli przez miasto na śmietnik miejski. Ta figura miała wrócić symbolicznie na Plac Mickiewicza i to zostało zablokowane. Ta figura w tej chwili czeka pod Krakowem, żeby władze Poznania zgodziły się na jej powrót do jego rodzinnego miasta.
Pan poseł Tadeusz Dziuba, ostatnie zdanie.
Jak my wszyscy czekamy na to, żeby pomnik wdzięczności Poznaniowi przywrócić. Byłoby ślicznie, gdyby to stało się w roku 2016.
Sztobowski. Nie da się, na 18 tak. Na 16 się już nie da, na 18, stulecie.
Także to jest rocznica Chrztu Polski, a chociażby na stulecie przywrócenia niepodległości.
Rodzina stoją patriotyzmu. W tym temacie spotkaliśmy się z osobami, które startują do polskiego parlamentu z nadzieją, że podejmą wysiłki, by rodzina była wspierana i mogła być ostoją patriotyzmu nie tylko tego, którego uczą rodzice, uczy rodzina, ale również tego patriotyzmu, który pozwala w Polsce budować Polskę i ojczyznę mocną i silną. Bardzo gorąco dziękuję.
Ojcze, nie startujemy dla siebie. Nie startujemy dla siebie. My jako ludzie jesteśmy spełnieni. Traktujemy to jako służbę.
Pan poseł Tadeusz Dziuba, profesor Stanisław Mikołajczak i doktor Tadeusz Zysk.
Szczęść Boże.
Dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.